The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy wtorek, jest 5 listopada, 310 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zaledwie 56 dni. Słońce wzeszło o godzinie 6.33, zajdzie o 16.53, a więc dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą Blandyna, Elżbieta, Florian, Modest i Sławomir. Najlepsze życzenia płyną do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów spełnienia Państwa marzeń. Dziś 76 stopni, jutro 79, pojutrze 74, a pozostałe 10 dni od 58 do 68. A więc znacznie powyżej średniej dla tego okresu. Ale drodzy Państwo, dziś bardzo ważny dzień, wybory w Stanach Zjednoczonych. Dziś wybierać będziemy prezydenta Stanów Zjednoczonych, 47, 1/3 Senatu, całą Izbę Reprezentantów, gubernatorów, a także władze lokalne. W niektórych stanach również znajduje się pytanie dotyczące referendum. Dzisiaj punkty wyborcze są wszędzie otwarte do godziny 20. I drodzy Państwo, głosowanie w tych wyborach jest absolutnie naszą powinnością obywatelską. Jeżeli Państwo jesteście obywatelami Stanów Zjednoczonych, to wypełnijcie swój patriotyczny obowiązek. Podkreślam, punkty wyborcze są otwarte do godziny 20. A naprawdę są to wybory, które mogą zdecydować nie tylko o losach Ameryki, ale również w pewnym kontekście o losach świata. A więc bądźmy mądrzy przy urnach wyborczych. I kończę tę kwintesencję następującym powiedzeniem. Już kiedyś Państwu ją cytowałam. Jest to Mark Twain. Politycy i pieluchy muszą być często zmieniani i to z tego samego powodu. Wydaje się, że nic dodać, nic ująć. Kampania prezydencka, kampania wyborcza kosztowała przeszło 3,5 miliarda dolarów. Myślę, że te pieniądze można było spożytkować mądrzej. Jeszcze nie głosowałam, ale oczywiście zaraz po programie udaję się do mojego punktu wyborczego, gdzie jako obywatelka mam obowiązek moralny głosowania. Zresztą nie są to moje pierwsze wybory. W każdych wyborach głosuję na osoby, które uważam, że są godne tego stanowiska, czy to będzie senator, prezydent, czy inny oficjel, który ma wpływ na nasze życie.
Młody muzyk, pustą miał kieszeń i pełną duszę. Stare pianino w domu miał i na tym instrumencie grał. Aż raz, gdy zasiadł do pianina, ze strun zrodziła się dziewczyna. zrodziła się z piosenki nut, z melodii, którą muzyk wiódł. Mówiła mu, że kocha go, że nigdy nikt, że tylko on. La, 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 jak to dziewczyna, że go tak bardzo było brak, że nie do wiary, że aż tak. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Tuliła się do jego rąk i w oczy mu patrzyła wciąż. La, 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 jak to dziewczyna. Pokochał do utraty tchu, tak w głowie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się gruszą, słowo pęka. A kto się na miłości zna, wie, że ta jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak, że nie do wiary, że aż tak. Rzuciła go i poszła w świat, choć został cień i w sercu ślad. La, 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 jak to dziewczyna. Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, 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 jak to dziewczyna. Mówiła, że go ma już dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy. I w życiu tak się zdarza, że jak refren coś powtarza się. I gdy się refren ten zanuci, dziewczyna znów do niego wróci. Wszystko zapomnieć każe mu za kilka tych wytartych słów. Znów powie mu, że kocha go, że nigdy nikt, że tylko on. La, 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 jak to dziewczyna. Że go tak bardzo było brak, że nie do wiary, że aż tak. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Znów będzie się tulić do rąk i w oczy mu spoglądać wciąż. Da, 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 jak to dziewczyna. Pokocha do utraty tchu i w głowie znów zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
Maleńczuk w utworze Ach, to dziewczyna. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 3 zł 99 groszy, ropa Brent 75 dolarów i 50 centów. To jest o 0,5% zwyżka, WTI 71,25 centów, złoto 2747,40 centów. A teraz nasze kalendarium. 1370. Zmarł bez legalnego męskiego potomka Kazimierz III Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów. 17 listopada na tron wstąpił jego siostrzeniec Ludwik Węgierski. 1414 rozpoczął się Sobór w Konstancji, ekumeniczny zbiór powszechny Kościoła rzymskokatolickiego, którego głównym celem było zakończenie schizmy zachodniej. Zakończony 22 kwietnia, 4 lata później. 1524 został opracowany dokument regulujący zasady obsługi dzwonu Zygmunta, zgodnie z którym miał on dzwonić 120 razy w roku w stałych terminach liturgicznych oraz dodatkowo z powodu ważnych wydarzeń państwowych lub w rodzinie królewskiej. 1577 król Stefan Batory zawarł układ pokojowy z Imperium Osmańskim. 1605 udaremniono tzw. spisek prochowy, którego celem było wysadzenie budynku angielskiego parlamentu podczas obecności króla Jakuba I Stuarta. 1849 w nowym ermitrażu w Petersburgu rozmieszczono ważącą 20 ton tzw. Carycę Was. 1794 insurekcja kościuszkowska, kapitulacja Warszawy. 1901 zainaugurowała działalność Filharmonia Warszawska. 1906 Maria Skłodowska wygłosiła swój pierwszy wykład na paryskiej Sorbonie. Jako pierwsza kobieta wykładała tam fizykę. Rok 1919. Holenderska firma Nederland Radio Institute wyprodukowała pierwsze aparaty radiowe do odbioru programów w domu. 1922. Odbyły się wybory do Sejmu pierwszej kadencji. Udział w głosowaniu wzięło 67,7% uprawnionych. Pierwsze posiedzenie odbyło się 28 listopada tego samego roku. 1925. Władze faszystowskie zdelegalizowały we Włoszech działalność partii lewicowych. 1940. Franklin Delano Roosevelt wygrał po raz trzeci wybory prezydenckie w Stanach. 1952. Na Kamczatce wystąpiło najpotężniejsze w historii Rosji trzęsienie ziemi o magnitudzie 9 stopni, które wywołało falę tsunami. 1970. Watykan opublikował instrukcje dotyczące reformy liturgicznej, którą wprowadził Sobór Watykański II. Jedna ze zmian nastąpiła, kiedy odprawiono mszę w języku narodowym wiernych, a nie po łacinie jak dotychczas. 1987 w Warszawie otwarto Muzeum Kolekcji Porczyńskich imieniem Jana Pawła II, zbiór sztuki zachodnioeuropejskiej liczący blisko 400 obrazów i rzeźb pochodzący od prywatnych darczyńców. 1994 były prezydent USA Ronald Reagan przyznał publicznie, że zdiagnozowano u niego chorobę Alzheimera. 2007 prezydent RP Lech Kaczyński mianował pośmiertnie 11 generałów i jednego admirała na wyższe stopnie oraz 77 pułkowników i jednego komandora w stopniu generała brygady kontradmirała. Wszyscy mianowani to ofiary zbrodni katyńskiej z 1940 roku. 2009 służący w armii jako psychiatra major Nidal Malik Hassan otworzył ogień w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie, zabijając 13 osób i raniąc 29. Sprawca został postrzelony, a następnie uwięziony. 2017. 26-letni były żołnierz Devin Kelly otworzył ogień w trakcie nabożeństwa w kościele baptystów Sutherland Springs w Teksasie. Zginęło 27 osób, w tym sprawca i narodzone dziecko, a 20 osób zostało rannych.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609 278 95 80 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Tymi wyborami żyją media na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych dziś głosowanie w wyborach prezydenckich. W pojedynku o Biały Dom uczestniczą kandydatka demokratów Kamala Harris i kandydat republikanów Donald Trump. Ostatnie sondaże wskazują, że kandydaci mają niezwykle wyrównane szanse. Zwycięży ten, kto uzyska większość głosów elektorskich.
Amerykańskie wybory prezydenckie odbywają się niezależnie w 50 stanach i stołecznym dystrykcie Kolumbii. Każdy z nich ma przypisaną liczbę głosów elektorskich, odpowiadającą liczebności delegacji parlamentarnej z tego stanu. Na przykład Kalifornia ma ich 54, a niewielka Dakota Północna tylko 3. Wybory wygra ten kandydat, który zbierze 270 głosów elektorskich. Ponieważ niektóre stany zawsze głosują na demokratę, a inne na republikanina, tylko niewielka grupa 7-8 wahających się stanów zdecyduje o wyniku głosowania. Poza wyborami prezydenckimi Amerykanie wybierają także całą Izbę Reprezentantów, 1/3 składu Senatu, gubernatorów, a także władze lokalne. W wielu miejscach odbędą się referenda, na przykład w kwestii prawa do aborcji czy legalizacji marihuany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Głosowanie mają już za sobą amerykańscy żołnierze z Kamp Kościuszko w Poznaniu, którzy wysłali głosy pocztą. Jak wyjaśnia podpułkownik Nathan Beck, żołnierze mogli złożyć wniosek o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego. Możemy wpisać, na kogo chcemy głosować, nie tylko na prezydenta, ale także na inne stanowiska związane z naszym miastem, stanem i państwem, a później wysyłamy to z powrotem do domu. Wypełniamy kartę do głosowania, wkładamy do koperty, wysyłamy i miejsce urzędnicy liczą razem z innymi głosami. Garnizon wojsk USA w Poznaniu tworzy kilkunastu żołnierzy i 140 pracowników cywilnych. Do tego dochodzi blisko 200 wojskowych z wysuniętego stanowiska dowodzenia 5. Korpusu. Amerykańskim wyborom towarzyszą wyjątkowe środki bezpieczeństwa. Wiele punktów liczenia głosów jest otoczonych drutem kolczastym, a na dachach czuwają snajperzy.
Tak będzie między innymi w Arizonie. Od dawna planowaliśmy zabezpieczenie wyborów dla demokracji i by mieć pewność, że ludzie będą bezpieczni. Mówi szeryf z Maricopy Russ Skinner, odpowiedzialny za wybory w hrabstwie. Scott Jarrett dodaje. Jest ogrodzenie i stałe, i czasowe. Na miejscu cały czas będzie policja. Będzie sprawdzać każdego, kto wchodzi do budynku, w którym będą liczone głosy. W Nevadzie, Oregonie i Waszyngtonie gubernatorzy zdecydowali, że w pilnowaniu porządku będzie pomagać Gwardia Narodowa. Szczególne środki środki bezpieczeństwa to efekt niepokojów sprzed 4 lat. Po przegranych przez Donalda Trumpa wyborach jego zwolennicy zaatakowali Kapitol. Zginęło wtedy 5 osób. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio.
Na wyniki wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych czeka Unia Europejska. O wynikach i konsekwencjach dla relacji z Europą będą rozmawiać przywódcy unijnych krajów pojutrze wieczorem na wspólnej kolacji w Budapeszcie w przededniu nieformalnego szczytu Unii.
Na razie komentarze w Brukseli są lakoniczne. Unia Europejska jest gotowa na każdy wynik wyborów w USA, mówił wczoraj rzecznik komisji Eric Mamer. Relacje Unii z USA będą utrudnione, jeśli prezydentem zostanie Donald Trump, który już zapowiedział nałożenie ceł na towary nie tylko z Chin, ale i Unii. Tak skomentował to w rozmowie ze mną ekspert German Marshall Fund w Berlinie James Bindenagel. To nie ma nic wspólnego z uczciwymi praktykami handlowymi i to utrudni Europie eksport. Choć wygrana Kamali Harris wcale nie musi oznaczać bezproblemowej współpracy, to wizja zwycięstwa Donalda Trumpa wzbudza niepokój i niepewność. Co dalej ze wsparciem dla Ukrainy, co z gwarancjami bezpieczeństwa? Te pytania padały już na nieformalnych spotkaniach 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
59-letni Polak i 53-letni Białorusin przyznali się w śledztwie, że działali przeciwko Polsce na rzecz białoruskiego wywiadu. Akt oskarżenia trafił już do sądu, informuje ABW, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Chodzi o śledztwo w sprawie udziału w działalności białoruskiego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Okazało się, że w latach 2018-2023 panowie rozpoznawali ten lotniska wojskowego i obiekty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białej Podlaskiej, ale też zbierali informacje na temat infrastruktury kolejowej, a także przede wszystkim przemieszczania się sprzętu wojskowego.
Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, zostali tymczasowo aresztowani. Prawie tonę narkotyków wartych 43 miliony złotych przechwycili policjanci z Centralnego Biura Śledczego w powiecie makowskim na Mazowszu. W sprawie zatrzymano 3 mężczyzn, organizatora nielegalnego laboratorium, a także tzw. chemika i osobę odpowiedzialną za dystrybucję narkotyków, mówi rzecznik prasowy Centralnego Biura Śledczego podkomisarz Krzysztof Wrześniowski.
Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie blisko 1 tonę syntetycznych narkotyków w postaci klofedronu, mefedronu, a także marihuany, których czarnorynkowa wartość wynosi ponad 43 miliony złotych. W trakcie czynności ujawniono i zabezpieczono również środki pieniężne w kwocie ponad 265 tysięcy złotych, które to pochodziły z produkcji i sprzedaży narkotyków.
Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Chińska marynarka wojenna ostrzega młodych oficerów przed zagrożeniem związanym m.in. z randkami w internecie. Nietypowe ostrzeżenie pojawiło się na oficjalnym koncie prowadzonym przez sztab marynarki wojennej w chińskich mediach społecznościowych.
Marynarka wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w specjalnym wpisie skierowanym do oficerów i personelu wojskowego urodzonych w latach 90. ubiegłego stulecia zwraca uwagę na zagrożenia związane z ujawnianiem przez nich swojej wojskowej tożsamości w internecie. W szczególności dotyczyć to ma portali randkowych oraz oferujących gry hazardowe. Młodym żołnierzom polecono, aby zawierając nowe znajomości, pamiętali o obowiązujących ich zasadach. Ostrzeżono także przed przypadkowymi nowymi znajomymi. Choć wszelkie rodzaje hazardu są w Chinach nielegalne, armia zwraca też uwagę na takie zagrożenie. Jak napisano, uzależnienie od hazardu to demoniczne opętanie, które prowadzi w nieskończoną otchłań długów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jakarta.
Ci prezentowała Agnieszka Drost.
Widziałem wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem w dół. Młody był, Bogiem był i gnał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi,
pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas na suszy pogodę, tak od lat, tak od lat. Ilu ludzi czas wyleczył z ran, zamienił w spokój morze krwi. Może kiedyś nam podniesie tak też czoła wypogodzi i wygładzi brwi. Widziałem dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękkich szum. Spokój serc. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat.
I jeszcze krótka informacja. Mężczyzna został oskarżony o zaatakowanie sędziego wyborczego w lokalu wyborczym w Olin Park w Illinois. Do incydentu doszło po tym, jak nie chciał czekać długiej kolejce, by oddać głosów. Uderzony 74-letni sędzia wyborczy powiedział, że w czasie prawie 40-letniego wolontariatu w lokalach wyborczych doszło do kilku kłótni, ale tego typu przemoc nigdy nie miała miejsca. Incydent miał miejsce w niedzielę. 24-letni Daniel Smith ominął kolejkę, w którym czekało około 100 osób, aby oddać głos w lokalu wyborczym głosowania wczesnego w Orlando Park Township Office przy 14807 Ravina Avenue. Kiedy sędzia wyborczy powiedział mu, że tak jak inni musi stanąć w kolejce, mężczyzna odmówił. Do pomocy wezwano innego sędziego wyborczego, ale Schmidt stał się agresywny i zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy. Wtedy uderzył 74-letniego sędziego wyborczego. Schmidt uderzył też 81-letnią kobietę, czekającą, by zagłosować. Do akcji wkroczyli członkowie komisji i zatrzymali 24-latka do momentu przybycia policji. Schmidt również stawiał opór funkcjonariuszom. 24-latek usłyszał szereg zarzutów, w tym agresji w miejscu publicznym i pobicia pracownika komisji wyborczej. Słyszeliście Państwo już o specjalnych środkach ostrożności w wielu stanach w czasie naszych informacji. Jest to bardzo przykre, że w takich warunkach muszą odbywać się wybory. Mieszkam w tym kraju blisko 50 lat i nigdy nie byłam świadkiem takiego zamieszania i takich incydentów, jakie mają w tej chwili miejsce podczas bieżących wyborów. Ale drodzy Państwo, raz jeszcze podkreślam, że uczestnictwo w tych wyborach to obowiązek wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie tylko tych, którzy się tutaj urodzili, mieszkają od pokoleń, ale również nas, jako członków tego społeczeństwa, obywateli Stanów Zjednoczonych. A więc przypominam, że dzisiejsze punkty wyborcze są otwarte do godziny 20. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka powieści noszącej tytuł Miłość i Wojna. Czyta Filip Kosior, a autorem tej trylogii jest Jan Jakes.
Rozdział 116. Ogień artyleryjski uszkodził redutę, zmuszając 11. baterię z Massachusetts do wycofania się. Przez dwie kolejne bezksiężycowe noce ludzie Billiego usuwali zniszczenia i umacniali redutę. Pracowali z szaloną szybkością, żeby znów mogła być obsadzona. Był październik, wyjątkowo upalny jak na tę porę roku. Billy pracował bez koszuli, szelki zwisały luźno z przepoconych spodni. Rana w łydce już się całkowicie zagoiła i nie utrudniała mu poruszania się. Miejsce, które przeszedł pocisk, zabolało go czasem w nocy i to wszystko. Komenderował plutonem czarnej piechoty, tak jak często w ciągu ostatnich tygodni. Porucznik i kapral z tego plutonu zgodnie z rutynową procedurą stali na warcie na odbudowanym już parapecie, by nikt ich nie zaskoczył. Niewiele było widać. Billy ledwie rozróżniał linię zasieków z przodu fortyfikacji, a już zupełnie nie mógł dostrzec umocnień rebeliantów, które biegły równolegle do okopów Unii, nie dalej niż 300 metrów od nich. Od czasu do czasu gdzieś po drugiej stronie zamigotała zapałka lub dobiegł stamtąd strzęp rozmowy. Warty Yankeesów i Konfederatów często ze sobą rozmawiały. Ostatnio ustalili zasady, które zapewniały im bezpieczeństwo. Nikt nie otworzy ognia, jeśli nie rozpocznie się natarcie. Rzadko ktoś się z tego wyłamywał, więc warty i załogi, takie jak ta Billiego, niezbyt obawiały się zabłąkanej kuli. Chyba że miało się pecha i trafiło na jakiegoś zapalczywca, a taki zawsze się znajdzie, który mógł wywołać prawdziwą kanonadę. O ostrzale artyleryjskim żołnierze w okopach rzadko byli ostrzegani. Mężczyzna, który dowodził bezpośrednio ludźmi Billiego, był masywnym sierżantem o spokojnym spojrzeniu. Nazywał się Sebastian. Miał skórę jasną jak kawa z mlekiem, wielki haczykowaty nos i lekko skośne oczy, które niezbyt pasowały do reszty fizjonomii. Pracował ciężko i wymagał podobnego wysiłku od całego plutonu. Billy postanowił zwrócić na niego większą uwagę. Kolejna belka została ułożona na miejscu. Na mokrej skórze Billiego pojawiły się smugi brudu. Pomyślał, że jest druga albo trzecia nad ranem. Był tak zmęczony, że mógłby zasnąć tam, gdzie stał. Wziął kilka głębokich wdechów, a potem spytał: gdzie pan mieszka, sierżancie Sebastian? Ostatnio czy dawno temu? Jak pan woli. Mieszkam w Albany, w stanie Nowy Jork, ale mój dziadek uciekł z Karoliny Południowej, z farmy, gdzie był jedynym niewolnikiem. Dziadek był, jak to się mówi, w kratkę. Trochę białego, trochę czarnego, trochę czerwieni ze szczepu, z Yamasee. Wszystko wymieszane razem. Ma pan na myśli, że był czerwony jak Indianin? To wyjaśniało pochodzenie skośnych oczu sierżanta. Dziadek nosił to samo imię, co ja. On... Szkarłatny jęzor ognia towarzyszący wystrzałowi armaty z Petersburga przerwał ich pogawędkę. Poza linią zasieków wartownicy zakleli, rozległ się gwizd przelatującego pocisku. Billy niepotrzebnie wykrzyknął komendę, bo większość żołnierzy leżała na ziemi, gdy on padał na brzuch. W tym samym momencie kula uderzyła w odbudowywany w połowie parapet fortyfikacji. Billy zakrył rękami głowę. Poprzez ulewę błota i odłamków usłyszał czyjś wrzask. Panie sierżancie, porucznik Bug jest ranny albo i nie żyje. Bug był dowódcą plutonu. Sebastian nie marnował czasu. Nie zwracał uwagi na to, że działa nieprzyjaciela zaczynają ostrzał. Idę po niego. To niebezpieczne przy takiej kanonadzie. Co tam bezpieczne, niebezpieczne? Słyszał pan Larkina. Bug jest ranny albo i nie żyje. Zgięty w pół Sebastian zaczął biec w stronę parapetu, wrzeszcząc. Reszta z powrotem do okopów! Ostrzeżenie Billy'ego wynikało z ostrożności, nie tchórzostwa, ale wiedział, że Sebastian myśli inaczej. Zerwał się i ruszył za sierżantem. Gdy biegł jakiś wartownik Unii, który wpadł w panikę, wystrzelił. Hej tam, ty cholerny Jankesie, co robisz? Krzyknął ze złością niewidoczny konfederat. Ostatnie słowa były ledwo słyszalne, bo strzelcy z południa nie pozostali dłużni. Kule przelatywały ze świstem kilkanaście centymetrów od Billy'ego. Padł na czworaki i zaczął się czołgać. Pocisk wbił się w ziemię 2 metry za nim, rozpryskując drewno i grudy gleby we wszystkich kierunkach. Kilka doleciało aż do Billy'ego. Przed nim Sebastian chyba też oberwał, bo Billy słyszał jak jęczy. Tam, gdzie przedtem panowały tylko skwar i cisza, teraz rozbrzmiewały wybuchy i krzyki rannych. Gęsty dym niemal dusił Billy'ego. Podaj go na dół, Larkin! Sebastian wstał, by dosięgnąć rozpadającego się parapetu, gdzie leżał czarny porucznik. Ciągle skulony Billy nie był w stanie stwierdzić, co się właściwie dzieje, ale najwidoczniej tamci mieli jakieś trudności. Słyszał, że Sebastian coś mruczy. Da się go dosięgnąć, sierżancie? Zawołał Billy. Nie. Nie słyszę, masz go? Powiedziałem, że nie! Wrzasnął Sebastian tak głośno, że jakiś strzelec konfederatów strzelił w stronę, z której dobiegł głos. Sierżant jęknął i wpił palce w ziemię reduty. 50 metrów dalej na wschód uderzył pocisk artyleryjski. W okopach rozległy się wrzaski i jęki. W świetle wschodzącego słońca Billy zobaczył Sebastiana na kolanach. Krew płynęła mu z ramienia. Sierżant wczepił palce w błoto. Ból wykrzywił mu twarz, kiedy podciągnął się znów na nogi. Kolejna kula uderzyła w kłodę leżącą obok Billy'ego i drzazga wbiła się w szyję jak gwóźdź. Poczuł ból. Kapral Larkin? Tak? Gdzie trafili porucznika? W pierś. Spróbuj jeszcze raz. Wyciągnij najpierw stopy. Wiem, że jesteś ranny, sierżancie. Wracaj, sam pan go nie udźwignie, odparł Sebastian. Nic mi nie jest. Nie zabrzmiało to przekonywająco. W porządku, ja chwycę go za buty. Jesteś wyższy, więc złap go za ramiona. Nie możemy go upuścić. Larkin? Sebastian sapnął. Słyszysz? Słyszę, odpowiedział przerażony kapral. Dam radę. Powoli ściągnęli z uszkodzonego parapetu rannego porucznika, ułożyli w pozycji horyzontalnej i ponieśli w kierunku okopów. Billy prowadził. Trzymał w każdej ręce stopy porucznika Baka. Gdy ogień nieprzyjaciela nasilił się, zgarbił się nieco, co było daremne, gdy dookoła gęsto świstały kule. Pot ściekał mu po policzkach. Serce biło szybciej z wysiłku. Strach go nie opuszczał. Zawstydził się, kiedy pomyślał o sierżancie z kulą rebeliancką w ramieniu niosącym rannego. Przy każdym kroku Sebastian wydawał krótki, gardłowy jęk. — Jesteśmy? — rzucił Billy przy krawędzi okopu. — Wy tam, na dole, weźcie porucznika. — Ostrożnie, ostrożnie. — Dobra. Och, a niech to. Poczuł, że ciało Baka osuwa się, bo Sebastian się zachwiał. Kiedy czarni żołnierze trzymali już porucznika za nogi, Billy odwrócił się, by sprawdzić, co dzieje się z sierżantem. Ale ten miękko osunął się na bok, po czym wpadł do okopu. Dwóch żołnierzy usiłowało go złapać, lecz im się nie udało. Wylądował tak ciężko, że Billy usłyszał głuchy odgłos. Wybuchły następne 3 pociski. Wskoczył więc do okopu, aż zgrzytnęły mu zęby, kiedy stopy dotknęły ziemi. Po policzkach płynęły mu łzy wywołane gryzącym dymem. Ostrzał trwał. Huk był ogłuszający. Billy wskazał jednego z czarnych żołnierzy. Skocz na tyły i znajdź 2 ludzi z noszami. Piorunem do cholery! Połowa wysiłku poszła na marne. Chirurdzy wyjęli szczęśliwie odłamek z piersi porucznika Baka, ale Sebastian umarł o świcie, kiedy dym z ostatniej serii pocisków artyleryjskich rozwiewał się nad umocnieniami. Kapral Larkin przeczekał ostrzał, leżąc płasko na parapecie i powrócił bez zadraśnięcia. Tego wieczoru Billy, siadając do dziennika, był ciągle pod wrażeniem śmierci sierżanta. Oddziały kolorowych stawiły czoło niebezpieczeństwu tak odważnie, jak żaden oddział złożony z białych, którym dowodziłem. Podczas bombardowania, bezsensownego, ale tak typowego dla tego, czym stała się ta wojna, Sebastian wykazał wzorową odwagę. Jak bardzo się myliłem, sądząc, że ludzie jego rasy są gorsi niż ja. Nic tu nie pomoże tłumaczenie, że moje opinie i zachowanie były takie same jak większości ludzi w armii. Widzę, że jest możliwe, by wiele osób popełniło ten sam błąd, tę samą pomyłkę. Jest możliwe, by błąd był zaraźliwy jak epidemia. Śmierć tego człowieka, w kratkę, sprawiła, że zwątpiłem we wszystko, w co dotychczas wierzyłem. Pociąg towarowy mozolnie sunął w kierunku południowo-zachodnim. George stał na odkrytej platformie wagonu, otulając się płaszczem. Była ponura sobota. W poniedziałek zacznie się listopad. Wyczuwało się już zapowiedź śniegu. Spojrzał na bezlistne drzewa. Miał przeczucie, że oblegający znów ruszą do szturmu pośród sennej ciszy, która zapadła po ostatnim, nieudanym czwartkowym natarciu. Wypad na lewe skrzydło, którego celem było zniszczenie konfederackiej linii kolejowej, został odparty przez Hetta i Mahona, wspomaganych przez jazdę Wade'a Hamptona, który w sierpniu został mianowany dowódcą kawalerii konfederatów. Czy Charles wciąż jeszcze był jego wywiadowcą? Czy Ory ciągle przebywa w Richmond? Wspomnienie pożarów Lehigh Station, palących się ciał pamiętnej nocy w kwietniu 1961 roku, znowu powróciło. Często go nawiedzało. Na miejscu tamtego spalonego stanął już nowy dom, lecz prawie wcale nie przypominał starego. Wojna była długa i niszczyła wszystko, ale gdy się skończy, to czy dawna przyjaźń ocaleje? Czy zresztą jeszcze istniała? Nie był tego pewien. Wśród drobnych monet brzęczących w jego kieszeni było kilka dwucentówek zatwierdzonych przez Chase'a przed jego ustąpieniem, a wprowadzonych w obieg w tym roku. Każdy kawałek brązu nosił napis: „W Bogu pokładamy nadzieję”. Motto, które nigdy przedtem nie pojawiło się na amerykańskich monetach. George zastanawiał się, czy nie był to kolejny protest przeciwko ponurym czasom, deklaracja braku wiary w ludzką umiejętność odnalezienia drogi przez wojenny labirynt nieszczęścia, zachłanności i ślepego trafu. W Bogu pokładamy nadzieję. Nie w generałach, ustawodawcach, a nawet prezydentach. Wszystko wskazywało na to, że Lincoln zwycięży w wyborach. Radykalni republikanie zdecydowali, że nie może wygrać jakiś przypadkowy kandydat i zawarli kruchy rozejm z prezydentem. Po zdobyciu Atlanty przez Shermana i pobiciu Jubala Early'ego w Cedar Creek przez Phila Sheridana sprawy przybrały zupełnie nowy obrót. Październikowe wybory w Pensylwanii, Ohio i Indianie przyniosły zdecydowane zwycięstwo zwolennikom partii Unii Narodowej. George głosował w obozie. Billy także, jak napisał w dzienniku, stało się to okazją do spotkania z bratem. Obaj oddali głosy na Lincolna i Johnsona. W innych stanach, gdzie głosowanie jeszcze się nie odbyło, różne departamenty, a zwłaszcza departament Stanleya, robiły wszystko, co w ich mocy, by mieć wpływ na wyniki. George zauważył, że oficerom, którzy nie ukrywali sympatii do McClellana, niechętnie przyznawano należne awansy. Codziennie parowce opuszczające City Point były po brzegi załadowane ludźmi, którym przyznawano urlopy, byle tylko udali się na głosowanie do tych okręgów, gdzie zwycięstwo republikanów było wątpliwe. George liczył na nie i wierzył, że jest potrzebne, ale nie podobały mu się te prymitywne metody, które stosowano. Oczami wyobraźni ujrzał Stanleya wyszukującego wnioski o awans oficerów znanych z sympatii do demokratów i wrzucającego je ze złośliwym chichotem do kominka. Parę białych płatków zawirowało koło George'a, kiedy pułkownik artylerii wdrapał się na platformę. Rozpoczęli rozmowę, a wkrótce zażartą dyskusję o znanym farmerze z hrabstwa Dinwiddie, który nazwał siebie diakonem i przewodził grupie partyzantów. Kongres Konfederacki oficjalnie potępiał taką formę walki, a potajemnie pochwalał. W zeszłym tygodniu ludzie diakona Foliwella złapali trzyosobowy patrol Unii i wszystkich powiesili. Kiedy ich dorwiemy, spotka ich ten sam los, odgrażał się pułkownik tonem nieznoszącym sprzeciwu. Pociąg wszedł w zakręt. Zostawili za sobą zdruzgotane pociskami drzewa i zastąpił je widok przeludnionego obozu. Na zmarzniętej ziemi, pośród białych namiotów, trwała musztra czarnej piechoty. Maszerowali do tyłu po skosie, podczas gdy George i jego łaknący krwi towarzysz zbliżali się do obozu. Niech pan spojrzy na to widowisko, powiedział pułkownik. 5 lat temu żaden przyzwoity chrześcijanin nie uwierzyłby, że to możliwe. George odwrócił się i podniósł brwi, by okazać nie tyle zdziwienie, ile dezaprobatę. Pułkownik potraktował ten grymas jako zachętę i rozpoczął kazanie. Każdy inteligentny człowiek wie, co się dzieje. Dlaczego siła i morale tej armii i narodu są podkopywane? Pułkownik pochylił się. To spisek zawiązany przez najgorsze elementy naszego społeczeństwa.
Och,
zdziwił się George, przekrzykując świszczący wiatr.
Cóż to za elementy?
Pomyśl, człowieku, to oczywiste. Pułkownik wyliczał, zginając palce w rękawiczce. Szaleni dziennikarze, filozofowie promujący wolną miłość i zboczeńcy z Nowej Anglii, nowi imigranci zalewający nasze wybrzeża i żydowscy lichwiarze, którzy już tutaj są, radykalni politycy, nowojorskie banki, to wszystko ich wina.
Myśli pan, że nowojorscy bankierzy uważają niewolników z południa za potencjalną klientelę? O to chodzi?
Pułkownik był za bardzo zacietrzewiony, by usłyszeć w tych słowach ironię.
Połączyli się, żeby zrobić z białych ludzi służących czarnuchów. Powiem panu, co z tego wyniknie. Krew na ulicach. Więcej krwi niż przelano do tej pory w tej wojnie, ponieważ biali nigdy nie zgodzą się zostać niewolnikami.
Doprawdy? Zapytał George, patrząc na zbliżający się przejazd przez Jerusalem Plank Road.
Myślałem, że niewolnictwo się kończy, a nie rozpoczyna. Dziękuję, że mnie pan oświecił, panie pułkowniku. Na Boga! Pan się ze mnie naśmiewa. Jak pan się nazywa, majorze?
Harriet Beecher Stowe, wykrzyknął George i wyskoczył z wagonu. Śnieg sypał coraz gęściej, a George wlógł się do obozu batalionu inżynieryjnego w bardzo złym nastroju. Obóz rozbrzmiewał stukotem siekier. Nagłe mrozy zmusiły do pośpiechu przy budowie kwater dla wojska. Zaznaczono palami miejsca i już kilkanaście drewnianych chatek, każda inna, stało w nierównym szeregu. Kwatermistrz powiedział, że Billy'ego można znaleźć w szopie na skraju obozu. W George'a buchnęła fala ciepła, gdy wszedł do mrocznego budynku, gdzie paru mężczyzn, przykucnąwszy dookoła ognia rozpalonego w płytkiej jamie, podgrzewało nad płomieniem metalowe puszki. Billy zobaczył go, uśmiechnął się i pomachał ręką, po czym przekazał swoją puszkę żołnierzowi kucającemu obok. Kiedy szedł do brata, George pomyślał: Boże, jaki on chudy i blady. Czy ja też wyglądam tak okropnie? Pewnie tak. Objęli się, uścisnęli i poklepali po plecach. Billy uśmiechał się szeroko. Jak się masz? Nie mogłem wczoraj zasnąć, wiedząc, że dziś przyjedziesz. Powinienem był tu wpaść już parę tygodni temu, ale linie kolejowe są w strasznym stanie, także ciągle trzeba je naprawiać. Powiedz mi, co wy na Boga robicie przy tym ogniu? Topimy w tych puszkach cynę, żeby potem je rozwalcować i uzyskać arkusze blachy. Budujemy z nich piece. Jeden z chłopców z naszego batalionu wpadł na ten pomysł, żeby jakoś się ogrzać. Wygląda na to, że spędzimy w Petersburgu całą zimę. Ale chodź do kantyny, znajdziemy trochę kawy i opowiesz mi wszystkie nowinki.
Śnieżyca ustała. Przejaśniło się. Promienie słońca nieco łagodziły ponury wygląd okolicy. Siedząc w zimnym budynku z nieoheblowanych desek przy brudnym stole na kozłach, George ze zdumieniem zauważył bliznę na lewej ręce brata.
Pamiątka z Libii, powiedział Billy z dziwnym uśmiechem. Mam takich kilka.
Kiedy opisał swoje więzienne doświadczenia, ucieczkę i to, jak został ranny, zaczęli rozmawiać na inne tematy. O nieuniknionej klęsce południa, o błyskotliwym zwycięstwie Sheridana, o wszystkich członkach rodziny, z wyjątkiem Virgilii. A potem przypadkiem rozmowa zeszła na kurczaki i indyki, które obiecano żołnierzom na ostatni czwartek miesiąca. Od zeszłego roku Dzień Dziękczynienia zgodnie z ustawą prezydencką był świętem narodowym.
Wydaje mi się, że jest wiele rzeczy, za które powinienem być wdzięczny, powiedział Billy. Mogłem umrzeć w więzieniu i pewnie bym umarł, gdyby nie Charles. Nie wiesz, gdzie on jest?
Billy pokręcił głową.
Chociaż wiem, że Wade Hampton miał tu w pobliżu kilka gorących starć z naszymi, powiedział.
Ich wyprawy po bydło pewnie wciąż wprowadzają małe zamieszanie.
Małe? Gigantyczne! We wrześniu teksańczyk Tom Roser z 4000 jeźdźców dokonał wyczynu godnego Stewarta. Przedarli się na tyły wojsk Unii, ukradli 250 sztuk bydła z zagrody otoczonej zasiekami w Coggins Point nad rzeką James i pognali stado do wygłodzonych obrońców Petersburga, biorąc przy okazji 300 więźniów.
Billy przerwał i po chwili dodał.
Niektórym cała ta sprawa wydaje się zabawna. Duch starego Jeba Stewarta ucierający nos Grantowi, coś w tym rodzaju. Mnie to nie śmieszy. Nie mogę znaleźć w tej wojnie nic zabawnego, ani entuzjazmu do wojaczki. Jeśli kiedyś wrócę do domu, nie jestem pewien, czy zatęsknię za wojskiem.
Kiedy ostatni raz widziałem się z Hermanem Hauptem, mówił o zachodzie. Wróży wielki rozwój tamtejszych kolei zaraz po wojnie. Bez wątpienia zostanie wskrzeszona idea linii transkontynentalnej. Powiedział, że stworzy to wspaniałe perspektywy dla zdolnych inżynierów.
Warto o tym pomyśleć, przyznał Billy, zakładając, że kiedyś zmusimy Boba Lee do kapitulacji.
Fakt. Oblężenie się przeciąga, zgodził się George. To okropne. Mówi się, że rebelianci przymierają głodem, że jedzą garść kukurydzy na dzień, jeśli coś w ogóle jedzą. Wiem, że to oni oddali pierwszy strzał. Wiem, że musimy z nimi walczyć, aż się poddadzą, ale masz rację. Świadomość, że uczestniczysz w czymś takim, napełnia cię po chwili refleksji goryczą. Chciałem służby na froncie. Pomaganie przy budowie kolei dla wojska to dobra, satysfakcjonująca praca. Moja czarna brygada jest w porządku. Ale bywają dni, kiedy czuję się tak podle, jak jeszcze nigdy w życiu. Billy zerknął do swojego metalowego kubka. Zaciskał na nim dłonie, które przypominały surowe, czerwone mięso. Lewa wyglądała szczególnie źle.
To tak jak ja. Kiedy ogarnia mnie taki nastrój, przypominam sobie naszą rozmowę na wzgórzu za Belwederem. Mówiłeś o paru sprawach, o których kiedyś powiedziała ci mama. O tym, że wierzyła, że nasza rodzina jest jak krzak wawrzynu.
Wierzyła w to mocno. Pamiętam. Mam nadzieję, że miała rację.
Czasami się zastanawiam, George. Tyle się zmieniło. Czarni paradujący w mundurach, pociągi przemierzające kraj wzdłuż i wszerz, wiozące całe legiony, trupy w stosach, jak drewno na podpałkę. Nikt się czegoś takiego nie spodziewał. Zastanawiam się, czy może przetrwać cokolwiek ze starych czasów. Łącznie z przyjaźnią z Mainami. Nie mówię tu oczywiście o Brett.
George podrapał zarośnięty policzek. Bał się tego samego. Wyczerpanie nie ułatwiało mu uporania się z takimi myślami. Przygnębienie pogłębiały nagminne błędy popełniane zarówno w Waszyngtonie, jak i na polu walki. Ogromna liczba ofiar i powszechna opinia, że wojna prawdopodobnie nie zakończy się w tym roku. Był jednak starszym bratem, a ktoś kiedyś zadecydował, niech go diabli, że starsi bracia mają być mądrzejsi i silniejsi. Chociaż czuł, że jego wysiłek niewiele da, spróbował. Zadaję sobie te same pytania, kiedy jest mi źle. Ale muszę mieć nadzieję, bo inaczej nie miałbym po co dalej żyć. Prawdziwe wartości przetrzymają wszystko. Odrzucimy to, co złe i bezwartościowe. Taki jest chyba sens porównania do krzewu wawrzynu. Przyjaźń, miłość do naszych żon i rodzin oraz do ludzi takich jak Mainowie będą trwalsze niż cokolwiek innego. To przetrwa i pomoże przetrwać nam. Jeżeli tak się nie stanie, to zupełnie nie wiem, co będzie ze światem. Przejdziemy przez to. Nie martw się. Billy podniósł kubek i przechylił go, by wypić resztkę wystygłej kawy. W jego oczach George dostrzegł pełen smutku sceptycyzm. Brat nie wierzył w to, co George przed chwilą powiedział. Cóż, on sam też nie wierzył. Widział zbyt wiele w Waszyngtonie i Petersburgu i ciągle słyszał dzwony straży pożarnej tej kwietniowej nocy, dawno temu.
Za stary jestem, by uwierzyć w rewolucję. Kryję się w cieniu, by przed światem uciec. I nie smakuje mi podgrzany ryż z torebek. W kieszeni aspiryna, bo mogę być w potrzebie. A przez igielne ucho po mojemu przejść nie zdołam. I gnam po cichu, by mnie nie dopadła wilcza sfora. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał. Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Popiół na marynarce, krawat pokryty sadzą. Moje niezgrabne palce z supłem sobie nie poradzą. Gdy czasem mi do płaczu szybko łzy połykam i tańczę w zgodnym rytmie, dopóki gra muzyka. Mam w oczach kawał świata, wiele mi wpadło w ręce. A gdy mi trąbią sławę, mam zawstydzone serce. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał. Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Poznałem prezydentów i drabów, co chcą zabić. Nagi przyszedłem na świat i odejdę nagi. Gdy miałem lat 15, widziałem ruskie tanki. Dzisiaj po przepowiednie odsyłam do cyganki. Lecz zanim święty Piotrze wezwiesz na rozmowę, przed poezją czeską pozwól schylić głowę. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał. Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. W Paryżu Limanite po rosyjsku czytam z rana. Z Biblii rozumiem pojedyncze zdania. Od plastików w Stanach miałem już zajady. Do Hypernowej jadę, by się napić dobrej kawy. Choć asa mam w zanadrzu, to mówię pas świadomie. I chcę, by kiedyś banik dokopał Barcelonie. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał. Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Niektórzy mają skłonność do dziwnych upodobań, a ja cię, moja miła, tak niezmiennie kocham. Kiedy się krzątasz w kuchni, gotując konfitury, gdy dyrygujesz domem z rodzinnej partytury. I choć nas w różne strony niesie spraw lawina, to złe wspomnienia dla dobrych zapominam. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał. Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał.
Mam dość tych, którzy mówią mi, kim być. Z
zakochany w śpiewie mojej wrażliwości. Mam dość tych, którzy mówią mi, jak żyć poza płonącym świata złem. Chcę stłumić swój ból, proszę uwolnij mnie. Noc za barem nie na mnie czeka, kiedy strach przezwycięży sen. Ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się ofiary, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój anioł. Przed nim o krok, miłości oddając hołd, poza płonącym świata złem. Chcę stłumić swój ból, proszę uwolnij mnie. Noc za barem nie na mnie czeka, kiedy strach przezwycięża sen. Ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modlą się ofiary, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój anioł stróż. Noc za barem nie na mnie czeka, kiedy strach przezwycięża sen. A ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modlą się ofiary, bicie serca, które znów czeka, kiedy strach przezwycięża sen. Ta niepewność jak rzeka mocnym nurtem wciąga mnie. Cicho modląc się o wiarę, bicie serca, które znów pozwoli, by odwagę wskrzesił mój anioł stróż.
Już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka. Pamiętajmy o tym, że punkty wyborcze będą zamknięte o godzinie 20. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w czwartek.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.